Pani prezydent Słupska, Krystyna Danielewska Wojewódzka. Dzień dobry, pani prezydent.
Dzień dobry państwu.
Z małą torebką pani przyszła, właściwie bez torebki, a ja się spodziewałem, że pani te pieniądze przyniesie, które rząd pani obiecał już na inwestycje. Przypomnijmy, Legionów Polskich, Zaborowskiej i Piłsudskiego to modernizacja tych ulic, która została wsparta, przynajmniej taka jest zapowiedź rzecznika rządu Piotra Millera, że te pieniądze trafią, prawie 9 milionów złotych. Co to oznacza dla budżetu miasta?
9 milionów złotych w skali całego budżetu wydawać się może procentowo niewielką kwotą, ale te pieniądze na wsparcie inwestycji dwóch bardzo ważnych dla tej części miasta ulic, to jest kwota znacząca. Przypominam, że Fundusz Dróg Samorządowych, który stworzył rząd PiS-u, jest kontynuacją tak zwanych schetynówek. Myśmy aplikowali o to także wcześniej i uzyskaliśmy gwarancji. Natomiast w tym roku otrzymaliśmy już wcześniej na ulicę Piłsudskiego pewne dofinansowanie środków. Natomiast złożyliśmy także na budowę ulicy Legionów Polskich, bardzo ważną, ponieważ ona prowadzi do dynamicznie rozwijającego się osiedla. Byliśmy na liście rezerwowej, a ponieważ nie mam problemów z proszeniem przedstawicieli rządu o to, żeby jednak uwzględnili nas, żebyśmy byli nie tylko na liście rezerwowej. Poprosiłam pana ministra Piotra Millera, kiedy byłam na spotkaniu w Warszawie, odwołując się do jego słupskich korzeni, że mając już tę bezpośrednie przełożenie na premiera, szepnął jednak o możliwym wsparciu na także modernizację i budowę ulicy Legionów Polskich i modernizację Marii Zaborowskiej, i Piotr dotrzymał słowa. Poinformował mnie o tym w sobotę w telefonie prywatnym. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ już w tej chwili możemy ogłaszać przetarg na remont ulicy Piłsudskiego, bardzo zdegenerowanej. To jest ulica, która prowadzi od pięknego ringu Słupskiego do ulicy Sobieskiego, też wyremontowanej.
Ale to znaczy, że część tych pieniędzy, które pani miała, pani mówi jako prezydent, tak, zarezerwowane na remont, modernizację Legionów Polskich, Zaborowskiej, ta część pieniędzy trafi, rozumiem, na teraz na ulicę Piłsudskiego?
Nie, inaczej. Mamy, zarówno dostajemy na ulicę Piłsudskiego, tyle tylko, że tego zadania nie mieliśmy w budżecie, musimy wprowadzić do budżetu ulicę Piłsudskiego, czyli nasz wkład własny. I plus dostajemy 50% na tego, ile będzie kosztował remont Piłsudskiego. I to jest właśnie to, co dostaliśmy już wcześniej decyzją wojewody i premiera. Natomiast Legionów Polskich mamy, jak państwo wiecie, rozstrzygnięty przetarg, mamy wybranego wykonawcę, mamy określony kosztorys i 50% kwoty, którą będzie nas kosztował budowa Legionów, otrzymamy w postaci dotacji rządowej, czyli nie będziemy musieli wydatkować swoich pieniędzy.
Innymi słowy, 3 miliony ma pani jakby wolne, tak?
Uwolnione. 3 miliony będziemy mieli wolne i wtedy 3 miliony właśnie częściowo być może trafią na Piłsudskiego, nasz wkład własny, a częściowo na inne zadania. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o pieniądzach po prostu zapisanych na razie.
Ja rozumiem, tak.
Zygmunta Augusta to jest kolejne zadanie, które chcemy robić i to obiecuję, deklaruję mieszkańcom miasta, że w ciągu najbliższych 3 lat, ponieważ to zadanie musi być rozłożone na kilka lat. Otóż mamy to wpisane zadanie w budżecie naszym, taką pierwszą kwotę, co pozwala nam rozpocząć już procedurę przetargową. Dokonamy przetargu tak, żebyśmy w tym roku rozpoczęli to zadanie na tę kwotę, którą mamy, i kontynuowali je w przyszłych latach. I to zadanie Zygmunta Augusta także będzie zrobione. Właśnie między innymi, kiedy się uwalniają środki na te zaplanowane remonty ulic, będziemy mogli wykonywać inne. I w ten sposób bardzo ważne 3 arterie, bo są jednak to znaczące ulice. Piłsudskiego, Równoległa, Zygmunta Augusta i Legionów Polskich będzie zrealizowana. Banacha jest w dobrym stanie, 3 maja jest w dobrym stanie, więc właściwie wszystkie te ulice znaczące na osiedlu Zatorza będą w najbliższym czasie zrealizowane.
Trzeba pamiętać, że za miesiąc rusza remont tego odcinka od skrzyżowania Szczecińskiej, tak. Od Sobieskiego
do Tuwima. Dużo się dzieje, myślę, że to jest dostrzegalne, że się dzieje naprawdę bardzo wiele. Wykorzystujemy dobrą pogodę i to, że mamy te środki i że mamy przetargi rozstrzygnięte, i czasami, jak pokazuje historia, warto poczekać i nie nerwowo wybierać wykonawcę, dokładnie dosypując pieniądze, ponieważ 3-krotne przetargi na Piłsudskiego, na budowę Legionów zawsze pokazywały...
Tak, ostatni był, zdaje się, poprzedni był prawie 8 milionów.
Tak, prawie 8 milionów, a też nie było wtedy jeszcze możliwości dofinansowania.
Dzisiaj ale jakoś nie wszyscy się cieszą, że miasto dostało te pieniądze. Na przykład pan Bogusław Dobkowski, radny, napisał na Facebooku tak, że PiS puści cały kraj z torbami, byle utrzymać się o władzy. Rozdają pieniądze, których nie ma, a dług publiczny przekroczył 1 000 000 000 zł. Subwencja światowa coraz mniejsza i okradają nas na grube miliony, by dawać ochłapy przed wyborami. Pani tak się czuje, czy to jest taka jakaś emocjonalna przedwyborcza pani
zdaniem
wypowiedź?
Kto mnie zna, to doskonale wie, że ja nigdy nie patrzyłam patrzyłam na to, jakie są boje pomiędzy poszczególnymi partiami. Ja jestem po prostu samorządowcem, zawsze byłam bezpartyjna i jestem i mam świadomość, że oczywiście są to pewne także polityczne działania, natomiast ja jestem zbudowana z dialogu i kompromisu, a przede wszystkim jestem zbudowana z konieczności rozmawiania ze wszystkimi i potrzeby rozmawiania ze wszystkimi. Mnie barwy polityczne nie interesują, jeżeli jest szansa, jeżeli mam takie swoje 5 minut, a tak to trochę traktuję, mam te 5 minut, wykorzystajmy je z korzyścią dla naszego społeczeństwa. Ja przez to nie deklaruję żadnych barw politycznych w dalszym ciągu, natomiast deklaruję przede wszystkim wdzięczność wobec tego, który nam pomaga. Czyli jestem wdzięczna Piotrowi, że czuję się słupszczaninem i że nam pomaga. I te pieniądze będę przyjmowała, bo to są także moje pieniądze. To są pieniądze z moich także podatków, no, więc nie czuję dyskomfortu przyjmując.
Rząd ma tylko pieniądze podatników, podobnie jak samorząd.
W związku z tym przyjmuję to jak nasze.
Okej. Pani prezydent, czy pani jest przekonana, że uzbrojenie terenów na Osiedlu Niepodległości to jest ten najlepszy pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy z rekompensaty, które też minister Miller obiecał, bo jak tak posłucham trochę kierowców stojących codziennie w korkach na Kaszubskiej, czy bohaterów Westerplatte, czy na Poznańskiej, to jest we mnie taki moment wahania, czy może lepiej nie ring.
Proszę Państwa, musimy też wiedzieć o tym, że możemy oczywiście wydatkować te wszystkie pieniądze na przykład na jeden fragment ringu z Hubalczyków do Poznańskiej, ale zbudujemy z tych 30 milionów obiecanych w ciągu tych 3-4 lat raptem fragment. Na ciąg dalszy nawet nie mamy możliwości, bo to jest droga nasza, musimy pozyskiwać środki tylko z naszych podatków na tę budowę drogi. Ale co się zdarzy? Będziemy mieli fragment ringu zbudowany, czyli nic się nie zmieni. W dalszym ciągu będziecie Państwo stali tam w korkach, a my będziemy musieli szukać tych pieniędzy przez najbliższe lata, co najmniej 60 brakujących, bo dzisiaj oszacowujemy, że nawet trochę odchudzona ta droga, czwarty etap ringu, to jest co najmniej 100 milionów złotych, co najmniej 100 milionów złotych, a co się pokaże w przetargach, nie wiemy. Natomiast my musimy mieć na ten ring między innymi pieniądze, które będziemy mogli pozyskiwać z większych podatków mieszkańców miasta. Kiedy będziemy mieli większe podatki? Kiedy będziemy mieli więcej mieszkańców. A kiedy będziemy mieli więcej mieszkańców? Wtedy, kiedy będziemy rozbudowywali osiedla słupskie, będą powstawały tam domy, osiedla dobrze skomunikowane przede wszystkim, pamiętajmy.
Okej, ale na Osiedlu Niepodległości to będziemy zbroić tak. Tereny miejskie, czy również tereny, które w przyszłości teraz są deweloperów?
Zadaniem samorządu jest zbudowanie dróg. Okay. To jest zadanie własne samorządu. Jeżeli te drogi prowadzą nawet do osiedli zbudowanych przez deweloperów, to jest w dalszym ciągu zadanie własne samorządu.
A miasto ma tam tereny
swoje, oświetlenie,
które może sprzedawać?
Także mamy swoje
duże?
Tereny. Dużo. Mamy 6 hektarów. Tam swoich sprzedajemy systematycznie.
Ostatnio sprzedaliśmy... Jeszcze.
Znaczy 6, które są w tej chwili przygotowane do sprzedaży, okay. Ale mamy dużo więcej. Od strony ulicy, jak gdyby na zapleczu Grunwaldzkiej, niedaleko cmentarza na ulicy Zachodniej, mamy wielki teren swój własny. Mamy także tereny agencji, kiedyś Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, które moglibyśmy także pozyskiwać na taką działalność przedsiębiorczą albo budowlaną. W związku z tym tam jest naprawdę olbrzymi teren dający perspektywę powstania miasteczka tak naprawdę. Dużej dzielnicy co najmniej na 3000 mieszkań. To jest na 3000 mieszkańców miasta. W związku z tym jest w co grać, ale żebyśmy mieli gwarancję, że my tam będziemy mogli budować, czy będziemy sprzedawali te działki i ludzie nie kupią, albo że będą kupowali tam mieszkania, to musimy ten teren uzbroić, podobnie jak na osiedlu Owocowa. Czyli jednak pieniądze wydajemy po to, żeby miasto się rozwijało tam, gdzie takie perspektywy istnieją, a kiedy będziemy mieli większe wpływy, a to jest tylko gwarancja, bo na czym polega sukces ościennych gmin, dzięki czemu one są dzisiaj w miarę bogate, dzięki temu, że sprzedawali tereny, bo mieli je wolne, łatwe do uzbrojenia, bo łatwo skomunikowane z głównymi drogami i dzięki temu mają sporo mieszkańców miasta, mają większe PIT-y. Musimy powalczyć o to, żebyśmy mieli więcej mieszkańców, więcej miejsc pracy na osiedlach dobrze skomunikowanych, a wtedy będziemy rozwijali inne zadania.
Niestety od lat liczba mieszkańców spada. I to jest rzeczywiście kłopot, bo jest
jak
coraz mniej podatników.
W każdym podobnym mieście, także w niektórych dużych. Jest tylko w kilku aglomeracjach w Polsce przyrost mieszkańców miasta. Gdańsk jest takim miastem. Natomiast w zdecydowanej większości, jeżeli się nie poszerzyło granic, to ilość mieszkańców spada.
Pani prezydent, jak już mówimy o ościennych gminach, to Wydział Audytu Urzędu Miejskiego w Słupsku skontrolował schronisko dla zwierząt i ustalił, że 40% środków wydano na opiekę nad zwierzętami z ościennych gmin. To jest 700 tysięcy złotych rocznie. Czy pani takie milion 800, takie są wnioski z tego audytu. Proszę tam przeczytać, bo tak to
ale
jest zapisane.
My na schronisko, proszę Państwa, dajemy rocznie 600 tysięcy złotych.
Tam pojawiła się kwota 1 800 000.
Nie, to jest niemożliwe.
Być może coś źle doczytałem, ale w każdym razie 40% środków będą na zwierzęta z ościnnych gmin. Czy sąsiednie gminy chcą partycypować w tych wydatkach, ale rozumiem te, które już były, bo nowe schronisko to nowa umowa, jak rozumiem,
proszę
tak?
Państwa, po pierwsze, te koszty, gminy także pokrywały koszty psów, które były przejmowane z gmin ościennych do naszego schroniska. Mhm. To jest po pierwsze. Więc nawet jeżeli 40% kosztów to były także opieka nad psami spoza Słupska, to także wpływały środki na opiekę nad tymi psami. To jest jedna rzecz. Nie mówmy tylko o kosztach, ale mówmy także o dochodach, które musiały przyjść. Dzisiaj ta umowa z partnerami polega nie tylko na tym, że będziemy wspólnie budowali schronisko i ponosili koszty także jego utrzymywania później, ale także, że gminy będą partycypowały w kosztach utrzymania zwierząt. Określone będą bardzo precyzyjne te ilości i odpłatności. Na razie skupiamy uwagę na tym, żeby oddać schronisko dla zwierząt w tym roku i powoli przygotowujemy tę umowę. Najpierw umowa na prowadzenie schroniska, konkurs, a potem umowa z partnerami na funkcjonowanie tego schroniska.
Pani prezydent, co z wyborem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, bo ta sprawa wydaje się nierozstrzygnięta od dobrych kilku miesięcy. Był konkurs, potem go unieważniono, nie wybrano dyrektora. Tak, co tam się dzieje?
Nie mamy żadnego specjalnego opóźnienia. Przypomnę, że myśmy ogłosili konkurs bardzo wcześnie, także po to, żeby wskazać kierunek, w jakim chcemy pójść, czyli że idziemy w kierunku konkursu i pokazujemy, że ta sytuacja, która była tak bardzo dyskutowana, znajduje sfinalizowanie w tym, że oto idziemy taką ścieżką, ogłaszamy konkurs. Każdy, kto ma kwalifikację tego konkursu, może stanąć. Pierwszy konkurs nie rozstrzygnął, nie dokonał wyboru, ponieważ nie było większości głosów wskazującej na jednego spośród kandydatów. Tak to bywa, to nie jest pierwsza rzecz. Procedury muszą być zachowane, terminy także. W związku z tym wczoraj się spotkała komisja i przeanalizowała formalną kwestię dokumentów złożonych. W tej chwili do konkursu przystąpiło piątka kandydatów. Cztery osoby są ze Słupska, trzy związane z biblioteką. Jedna osoba, dosyć znana w Słupsku, kiedyś pracownik tej jednostki kultury i jedna osoba z zewnątrz. Jest innymi słowy trzy osoby z biblioteki i dwie osoby spoza biblioteki. Wszystkie osoby spełniły formalności, w związku z tym teraz czekamy na spotkanie z tymi kandydatami.
A wśród tych osób była pani dyrektor, czy nie?
Tak.
Startuje.
Jest.
Bo wie pani, że nadal pracuje mimo tego, że skończyły się kontrakt.
Oczywiście. Tak,
została zatrudniona w Wydziale Digitalizacji.
Została wskazana na pełniące obowiązki dyrektora, zatrudniła panią byłą dyrektorkę biblioteki, miała absolutnie do tego prawo. Więcej, pani Danuta Sroga miała też wszelkie kompetencje, żeby zostać pracownikiem, ponieważ przypominam, że to ona stworzyła ten dział digitalizacji.
Świetny zresztą,
i bibliotekę cyfrową, i to są fantastyczne jej dokonania i cokolwiek się będzie mówiło i oceniało jakieś inne sfery działalności, to na pewno to jest, ona zostawia legendę stworzonej BBC w Bibliotece Miejskiej.
Ale BBC słupskiej, nie tej brytyjskiej.
Nie było możliwości.
Dobrze, a kiedy ten wybór nastąpi, pani zdaniem?
W ciągu najbliższych dni jest już termin konkursu, ponieważ pierwszy etap to jest ocena formalna dokumentów i teraz nie chciałabym pomylić, czy to jest ten tydzień, czy zaraz poniedziałek.
Jeszcze słuchacze mnie zobowiązali, żebym panią zapytał o ten nieszczęsny, tak to powiem, bruk z chodników, który jest wybierany z tych ulic, które są remontowane, czyli Krasickiego i Rejmonta. Rozmawiałem z panem dyrektorem Boreckim, który powiedział, że 1/3 tego starego bruku no nie nadaje się do niczego, trzeba go po prostu wyrzucić, bo to jest upływ czasu. Pani konserwator miała do tego takie swoje zastrzeżenia, że jednak burzy jej to przestrzeń i ten sposób zagospodarowania tych ulic, który miał tam konweniować z kamienicami.
Tak, miałam rozmowę też z panią Krystyną Palacz i absolutnie rozumiem jej punkt widzenia, ale też muszę mieć świadomość tego, że się absolutnie zmieniła kultura naszego obcowania. Dzisiaj chodniki, które są miejscem chodzenia przez ludzi, kobiety z wózkami, kobiety na obcasach i tak dalej, one muszą być przyjazne ludziom. Pierwsza rzecz. Ten bruk z małych kostek nie jest taki przyjazny, po pierwsze, a po drugie, chyba co jest istotne, On, proszę Państwa, się nie trzyma tej powierzchni. On, zobaczcie,
pani prezydent, ja sobie zadałem sobie trud i przeszedłem się po ulicach, które były remontowane i wykładane tym tak zwanym polskim polbrukiem. Mhm. Jeszcze nie tak dawno, 5-10 lat temu. To naprawdę jest w wielu miejscach, są to po prostu kostki źle ułożone. I mam wrażenie, że to nie jest też kwestia samego materiału, ale też jakby staranności wykonania tych inwestycji.
Absolutnie się zgadzam z tym, że to jest także kwestia tego, na ile to jest starannie wykonane, ale mówię, ilość przede wszystkim ludzi, którzy chodzą dzisiaj ulicami, jest na pewno dużo większa niż 150, 120, 100 lat temu, kiedy ten bruk był rzeczywiście materiałem wykorzystywanym. My dzisiaj zachowujemy te duże płyty, które mają wartość, te płyty granitowe. Też jest różne zdanie użytkowników. Patrzmy na użytkowników, czyli na chodzących pieszych. Oni mówią, że on jest bardzo śliski, ale okej, zachowujemy to. Natomiast te małe kosteczki, które się nie trzymają podkładu, wybieramy i stawiamy trochę większe i też bardziej przyjazne stopom płyty, większe płyty. Natomiast kiedyś przed laty były szkoły, technikum budowlane miało klasy drogowe, specjalistów od drogownictwa. Kiedy kilka lat temu chcieliśmy odtworzyć klasy drogownictwa, technika drogowego, nie zgłosiła się ani jedna osoba. To nie jest dzisiaj praca, która jest jakoś szczególnie budząca zainteresowanie.
Ale naprawdę pani wierzy w to, że 120 lat czy 130 lat temu ktoś potrafił ułożyć tę kostkę w taki sposób, że ona się nie uszadzała, a dzisiaj nie potrafi?
Proszę Państwa, nie chciałabym oceniać, natomiast wiem, że dzisiaj nie mamy fachowców i doskonale Państwo wiecie, nie chciałabym obrażać wykonawców, ale bardzo wielu pracowników to są pracownicy raczej przypadkowi, prawda, którzy się uczą czasami takiej roboty. Nie wiem, czy to polega na tym, że jest to jakaś niedbałość, czy materiał gorszy. Nie chciałabym tego w żaden sposób oceniać. Natomiast widzę efekt. Widzę, ile kostki wypada codziennie z chodników przy ratuszu. Ona wyskakuje po prostu, ją musimy naprawiać. Ile kostki wyskakuje w różnych innych miejscach, to źle wygląda. Właśnie powinno być takie pogotowie drogowe, które codziennie jeździ i łata ten materiał. Na pewno drogowcy potrafiliby, tej dobrej klasy drogowcy potrafiliby powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, gdzie jest błąd, czy w wykonawstwie, czy w materiale, który klei tę kostkę, czy w sposobie użytkowania, czy po prostu w ilości, w masowej ilości osób chodzących po tych kostkach, ale jest jakiś błąd. Więc jeżeli potrafimy się sobie z tym poradzić, to musimy sobie znajdować inne, alternatywne rozwiązania. Dla mnie jest istotne to, żeby chodnik był bezpieczny przede wszystkim, równy i przyjazny ludziom.
No trochę to smutne, że nie możemy sobie z tym poradzić.
Ale zobaczcie Państwo, co myśmy zrobili na Wojska Polskiego. Tam jest taka radosna twórczość, całe mnóstwo najróżniejszych koncepcji.
Proszę się przejść w okolice dworca PKP, tam kostka po prostu wypada z tego.
Ale o tym mówimy.
I to są inwestycje mniej niż sprzed 10 niespełna lat.
Czyli ma pan takie samo wrażenie, tak?
Co nie, to jest dzieje? Po prostu źle wykonane, krótko mówiąc.
Na pewno bardzo łatwo jest recenzować, natomiast ci, którzy to wykonują, pewnie mieliby jakieś całe mnóstwo. Nie radzimy sobie z tym, szukajmy alternatyw.
Dziękuję bardzo. Pani prezydent Słupska, Krystyna Danielska-Wojewódzka, była naszym gościem. 26,5 minuty po 12.